Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta do rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i zaczniemy od trudnego tematu. Przed chwilą łączyliśmy się na żywo z Gorzanowem, opowiadaliśmy o sytuacji powodzian. Wczoraj premier Donald Tusk powiedział o 9 ofiarach śmiertelnych wykrytych na terenach powodziowych, w tym o najprawdopodobniej obywatelce Czech, która jeszcze zginęła po stronie czeskiej, i obywatelu Niemiec. Natomiast przyznam szczerze, że Radio Wnet spędziło 8 dni na tych terenach. Mieliśmy zupełnie inne informacje, taką informację też przed momentem potwierdził mieszkaniec Gorzanowa. On mówi o 5 ofiarach tylko i wyłącznie w tej małej miejscowości. Jak oceniasz, powiedz proszę, taką z jednej strony narrację rządu, która dotyczy konkretnie tej sprawy, ale też całościowo taki bilans reakcji po powodzi?
Tak się składa, że mogę tutaj akurat posłużyć się odpowiedzią, którą po dobrze ponad tygodniu oczekiwania otrzymałem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie zadałem następujące pytanie. Jaka jest na dzień udzielania odpowiedzi liczba osób zaginionych podczas powodzi na terytorium Polski i nadal poszukiwanych oraz liczba osób zmarłych, których śmierć została uznana za skutek powodzi bezpośredni, czyli utonięcia, ale też pośredni, o ile taki można ustalić, czyli na przykład nieotrzymanie pomocy w związku z innymi schorzeniami na czas, bo pamiętajmy, że przecież powódź to również są tego typu niestety zgony. No i dostałem odpowiedź, która jest jakimś dziwnym unikiem, bo przecież to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powinno takie statystyki posiadać, a tymczasem Wydział Prasowy MSWiA odpowiedział mi tak. Jeśli chodzi o kwestie zawarte w pierwszym pytaniu, prosimy o kontakt z rzeczniczką prasową policji. Czyli zrzucił odpowiedzialność za odpowiedź, pełną odpowiedź na policję, mimo że ewidentnie to ministerstwo powinno dysponować takimi danymi. Uważam, że to jest unik, to jest dziwne. Oczywiście wyślę te pytania do policji ponownie, natomiast trudno się dziwić, że są wątpliwości wokół liczby ofiar. I tu jest też pytanie oczywiście, na ile wiarygodne są te pojawiające się czasem informacje mówiące, że tych ofiar jest wiele set więcej. Trochę mi się w to akurat nie chce wierzyć, natomiast to, co podaje rząd, zwłaszcza jeżeli spotykamy się z tego typu odpowiedziami, jak tutaj przeczytałem, odpowiedź jest z wczoraj, to też się wydaje dziwne.
Wydaje jeżeli się, przepraszam, że weszłam ci w słowo, ale wydaje się dziwne i też może jeszcze tym bardziej rażące, że jednak szef rządu też spędził trochę czasu na tych terenach powodziowych, więc też musiał otrzymywać takie same informacje, jakie otrzymywali dziennikarze, którzy po prostu byli na miejscu, którzy rozmawiali z wójtami, rozmawiali z radnymi poszczególnych miasteczek. I ciężko jest zrozumieć słowa, tutaj cytat, można powiedzieć, że w Polsce udało się uniknąć tragedii na większą skalę, że nie powinniśmy robić z tego jakiejś brudnej polityki. To są konkretnie słowa premiera.
To akurat mnie w ogóle nie zaskakuje, dlatego że zawsze jest tak, że jeżeli wydarza się jakieś nieszczęście, jakiś kataklizm o poważnych, potencjalnych skutkach politycznych, to ci, którzy aktualnie są u władzy, będą zawsze mówić, nie róbmy polityki. Nie róbmy polityki na trumnach. Zawsze będą tak mówić, obojętnie kto będzie rządził. Więc to, że w tym wypadku rząd Platformy Obywatelskiej, pan premier posługuje się taką retoryką, to mnie kompletnie nie zaskakuje. Natomiast jeżeli chodzi o całościową reakcję, to jest bardzo dużo spraw cały czas do wyjaśnienia i one nie zostały jednak do tej pory wyjaśnione. Widzieliśmy tylko jakieś takie dziwne, powiedziałbym, niekompletne urywki, które każą te pytania i wątpliwości formułować, na przykład dotyczące przepływu informacji przed powodzią albo działań Wód Polskich w trakcie powodzi. I prawdę mówiąc, jest to na tyle poważna kwestia, że nawet właśnie abstrahując od tego, kto na tym może politycznie zyskać albo stracić, choć dosyć oczywiste jest, że tak jak powiedziałem, zawsze traci aktualny rząd, ja bym chciał, żeby na ten temat powstał, wydaje mi się to jakimś nawet w ogóle niewygórowanym oczekiwaniem, żeby na ten temat powstał jakiś całościowy uczciwy raport. No tylko, że żeby taki raport powstał, to oczywiście musiałaby przy jego powstawaniu pracować, czy też współpracować władza. Wyobrażam sobie, że w państwie, które poważnie traktuje swoje obowiązki i rozumie, że trzeba wyeliminować problemy, które się pojawiły, systemowe problemy, powstałaby komisja, która byłaby niezależna od rządu, ale rząd byłby zobowiązany do współpracy z nią i ta komisja przygotowałaby właśnie taki raport. No, myślę, że oczekiwanie normalne, natomiast raczej nie ma co na to w polskich warunkach liczyć.
To prawda. Ja myślę jeszcze, że warto też w jakiś sposób rozliczyć ekologów, czy poszczególne ugrupowania, które jeżeli no, blokują pewne inwestycje, być może inwestycje strategiczne, które potem mogą w jakiś sposób no, przyczynić się do powiększenia takich katastrof, to przynajmniej powinni zostać później jakoś skonfrontowani ze skutkami, z takim częściowym pokłosiem swoich działań.
Oczywiście, że tak. Wiadomo, że tak zwani ekolodzy, bo to też ja bym tutaj pilnował terminologii i ekolog, prawdziwy ekolog to nie jest równoznaczny z aktywiszczem ekologicznym, więc jakoś rozróżnijmy to. Mówmy, nie wiem, właśnie o ekologicznych aktywiszczach na przykład. I oni oczywiście, że formułują jakieś absurdalne zupełnie postulaty i co gorsza niestety, posługując się narzędziami prawnymi, próbują sabotować powstawanie konstrukcji, które mogą łagodzić skutki powodzi, bo przecież nie zapobiegać im, bo powodzi nie da się zapobiec, natomiast mogą łagodzić ich skutki. Ja sobie przypominam chociażby te brednie o tym, że zamiast budować zbiorniki retencyjne, należy tworzyć rozlewiska czy zalewiska takie bagienne, obszary, gdzie ta woda będzie sobie wsiąkała, no tylko, że na terenach górskich, gdzie podłoże jest skaliste, nie trzeba tutaj być naprawdę geologiem, żeby to rozumieć, że to po prostu jest nie do zrobienia. Nie da się tego zrobić w górach, czyli tam, gdzie rzeczywiście był w dużej mierze problem w tym wypadku.
To jeszcze nawiążę do twojej ostatniej wypowiedzi na swoim kanale na YouTubie. Zacząłeś od właśnie tego tematu, który pewnie też częściowo wiąże się z takim stylem zarządzania właśnie na tych terenach powodziowych, chociaż akurat nawiązywałeś do głośnej sprawy tych alkotubek Tusk zrobi z Polski Białoruś. Gdybyś mógł też przybliżyć ten temat słuchaczom Radia Wnet.
No przede wszystkim oczywiście zachęcam do wizyty na moim kanale, gdzie ten temat dokładnie omawiam. Natomiast mówiąc krótko, wskazałem na to, że poważne państwo, które szanuje prawo i też szanuje przedsiębiorców, nie działa w taki sposób, jak zadziałało teraz polskie państwo. Pan premier wyszedł, czy stanął przed kamerką, bo nie przed kamerą, tylko przed kamerką, żeby nagrać krótki filmik na X i tym filmikiem po prostu zagroził i zastraszył legalnie działającego przedsiębiorcę, mówiąc, że wysyła jakieś kontrole, mają go sprawdzać, podczas kiedy ten przedsiębiorca działał absolutnie w granicach prawa. A przypomnę, że mamy nawet coś takiego jak pakiet ustaw nazywający się Konstytucją dla Biznesu, w którym to pakiecie ustaw zupełnie wprost jest powiedziane, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone. To w ogóle nie powinno nawet, nie powinniśmy nawet mieć potrzeby, żeby takie stwierdzenie gdziekolwiek zawierać, ale ono tam jest. Więc skoro tam jest, no to przedsiębiorca działał w granicach prawa i jeżeli chcemy to prawo zmienić, ja byłbym przeciwnikiem, ale proszę bardzo, wtedy podejmujemy uporządkowane działania, kierujemy się konkretnymi danymi, wskazujemy konkretne podstawy do podjęcia określonych decyzji, ale konkretne, to znaczy nie, że nam się wydaje albo że jakieś organizacje pozarządowe czegoś chcą, tylko wskazujemy konkretne dane, które uzasadniają ograniczenie swobody działalności gospodarczej. I dopiero wtedy podejmujemy decyzje, które mają odbicie w prawie. A tu się stało coś absolutnie skandalicznego. Wyszedł pan premier i powiedział, tak to być to nie będzie, jak Ferdek Kiepski w świecie według Kiepskich. I ja teraz wysyłam kontrolę, a w ogóle Czesiek jedź do resortu i zrób rozporządzenie. No przecież to są jakieś metody właśnie kompletnie białoruskie, a nie zcywilizowanego państwa. Jak mają się czuć przedsiębiorcy, którzy słyszą coś takiego, widzą, że jeden z nich jest zastraszany, chociaż działa absolutnie zgodnie z prawem, a potem powstaje rozporządzenie, które zawiera w sobie, czy projekt rozporządzenia, bo na razie jeszcze nie weszło w życie, zdaje się, projekt rozporządzenia, który zawiera w sobie jakąś uznaniową kategorię dotyczącą opakowań, które nie mogą budzić wątpliwości. Czyich wątpliwości? Czy wątpliwości Cześka, czy wątpliwości Donalda? Czy może wątpliwości jakiegoś kontrolera, który tam pójdzie i będzie to kontrolował? Przedsiębiorca ma działać w jasnych, jasno określonych, jednoznacznych granicach.
A żeby słuchacze Radia Wnet mieli lepszy obraz tego, o czym mówisz, to są dostępne takie propagandowe filmiki z wizyt na przykład Łukaszenki w różnych gospodarstwach i takiego kuriozalne wręcz rozmowy z gospodarzami. Natomiast tak faktycznie to ograniczenie swobód, o których mówisz, my mieliśmy teraz taką podróż na granicę wschodnią, rozmawialiśmy z leśnikami, rozmawialiśmy też z myśliwymi, wszystkie te grupy absolutnie uważają, że teraz tak naprawdę muszą walczyć o swoje przetrwanie, że też te swobody są im bardzo ograniczane. Wczoraj też odbył się pod gmachem Ministerstwa Klimatu i Środowiska protest myśliwych, a ty poruszasz też ważną kwestię. 29 czerwca już chyba zeszłego roku weszło w życie to rozporządzenie EUDR. Powiedz proszę, co to oznacza w praktyce?
To rozporządzenie zostało stworzone, natomiast ono nie weszło jeszcze w życie i zostało na razie z powodu kontrowersji odsunięte o 12 miesięcy, tylko że to niewiele zmienia. To jest rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego, które nakłada na przedsiębiorców kompletnie absurdalne obowiązki wykazywania, że ich produkty nie zawierają w sobie surowców i tam jest wymienionych tych surowców, to między innymi jest kakao, czy kauczuk, czy olej palmowy, także bydło, czyli po prostu chodzi tutaj o mięso określonego rodzaju, które wiążą się z wylesianiem. Czyli mówiąc obrazowo, jeżeli przedsiębiorca w Polsce potrzebuje do produkcji swojego towaru kauczuku, to on będzie miał obowiązek spełnić cały ogromny katalog wymogów sprawozdawczych, wykazując, że ten, kto mu ten kauczuk przysyła, na przykład z Ameryki Południowej, nie przyczynia się w trakcie produkcji tego kauczuku do wylesiania jakichś terenów w Ameryce Południowej. Poziom absurdu tego, a także skomplikowanie tej sprawozdawczości, no jest po prostu porażający. I tu też trzeba powiedzieć, że na szczęście mikro i małe przedsiębiorstwa, średnie i małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa nie będą miały tych obowiązków tak rozbudowanych jak duże, ale też będą objęte działaniem tego rozporządzenia. Czyli tutaj nikt się z tego nie wywinie. No i to jest jakiś przerażający kontrast z deklaracjami, które padają ze strony niektórych polityków europejskich. Emmanuel Macron ostatnio o tym mówił zupełnie wprost. Mówi o tym również Mario Draghi w swoim głośnym raporcie, że Unia Europejska przegrywa konkurencję z Chinami i Stanami Zjednoczonymi, między innymi z powodu przeregulowania. No tutaj mamy właśnie przykład absurdalnego, skrajnego przeregulowania i to oczywiście też wpłynie na ceny, które my będziemy za różne produkty płacić, bo przecież część z tych produktów nie będzie mogła już być produkowana z określonych surowców pochodzących z określonych miejsc. Trzeba będzie zapłacić więcej za to, co zawiera w sobie te surowce wymienione w rozporządzeniu.
I to jest kolejny taki absurd europejski, ale absurd, który ma wpływ i realnie przełoży się zapewne na sytuację tych poszczególnych grup społecznych. Oni zapowiadają duże protesty, podobnie jak rolnicy. Czy ty wierzysz jeszcze, że te protesty mogą cokolwiek zmienić? Wczoraj z informacji, które otrzymałam, nie wyszedł nikt z polityków, żeby ani nie padły żadne konkretne informacje w stosunku do myśliwych, którzy spędzili kilka godzin przed budynkiem ministerstwa. Czy uważasz, że Polska posiada jeszcze jakiekolwiek narzędzia oprócz tego ruchu, tak naprawdę oddolnego ruchu społecznego, aby sprzeciwić się takiej polityce?
Oczywiście, że można się sprzeciwiać takiej polityce i to w sposób wymierny. To znaczy po prostu można pewnych regulacji nie implementować. I to pokazały zarówno Węgry przy wielu sytuacjach, jak i Słowacja. Natomiast nie robił tego ani rząd Zjednoczonej Prawicy, który ostatecznie zawsze się na wszystkie te absurdy godził, ani nie robi tego obecna władza. I jestem przekonany, że jedyną drogą są właśnie takie działania, jakie podjęli myśliwi. Ja tutaj jestem całym rozumem, ale też sercem z myśliwymi, którzy są rzeczywiście niszczeni przez skrajnych dyletantów, którzy zasiadają w Ministerstwie Klimatu i Środowiska tu ze Szczecin. skazaniem na pana Mikołaja Dorożałę, który z jednej strony jest dyletantem, ale z drugiej strony można też postawić absolutnie uzasadnione pytanie, w czyim interesie on działa. Bo na pewno nie w interesie Rzeczypospolitej i naszym, obywateli Rzeczypospolitej. I właśnie takie protesty, takie naciski, to jest jedyna metoda, która w tej chwili została. A ponieważ myśliwi są bardzo dobrze zorganizowanym środowiskiem, więc też liczę na to, że nie był to jedyny protest, że będą kolejne. No i pewnie to nie będzie jedyna grupa, która będzie protestować. Ja tu znów wrócę do kwestii EUDR, tego rozporządzenia i przedsiębiorców, no bo niestety jest tak, że przedsiębiorcy bardzo cierpią na różnego rodzaju regulacjach unijnych, ale też naszych, polskich regulacjach. Często te unijne są wdrażane z dużym zapasem. No i tu jest pewien problem, to znaczy przedsiębiorcy słabo upominają swoje prawa, może dlatego, że są grupą bardzo rozproszoną, mają różne poglądy polityczne na inne sprawy, natomiast powinni naprawdę zacząć się jednoczyć, zwłaszcza ci drobni. Tutaj zresztą są pewne szanse. No wiem, że były rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, pan Adam Abramowicz, taką własną inicjatywę rozkręca, własną chyba to ma mieć formę związku zawodowego nawet, więc być może to jest jakaś szansa, ale na pewno trzeba się przed tym bronić.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Łukasz Warzecha, publicysta, komentator polityczny, dziennikarz, między innymi Do Rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Bardzo dziękuję i życzę wszystkim dobrego dnia.